Księga Joba, rozdział 29. I od początku tej księgi chciałbym dzisiaj czytać nam Słowo Boże. Strona 569. 569. Potem Job dalej prowadził swoją rzecz, mówiąc: Obym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg, gdy Jego pochodnia jaśniała mi nad głową, gdy w Jego świetle chodziłem w ciemności, gdy byłem w pełni moich lat, gdy Bóg osłaniał jeszcze mój namiot, gdy Wszechmocny był jeszcze ze mną, gdy otaczały mnie dzieci moje, gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym stał na niej, wylewała potoki oliwy, gdy szedłem przez bramę do miasta i zajmowałem na rynku swoje miejsce. Gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do ust swoich. Głos przywódców milkł, a ich język przylgnął im do podniebienia. Tak, ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia, a oko, które mnie widziało, przyświadczało mi, bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego stępowało na mnie, serce wdowy rozweselałem, przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i wyrywałem łup z jego zębów. Wtedy myślałem, umrę w moim rodzinnym gnieździe i będę żył długo jak feniks. Korzeń mój zwrócony jest ku wodzie, a rosa w nocy kładzie się na moich gałęziach. Będę się zawsze cieszył szacunkiem, a mój łuk w mej ręce odnowi się. Słuchano mnie i czekano na mnie, i w milczeniu przyjmowano moją radę. Gdy zabrałem głos, nie odzywano się. Moje słowo spływało na nich jakby krople. Czekali na mnie jak na deszcz i otwierali usta jak na ochłodę. Gdy uśmiechałem się do nich, to nabierali otuchy. Pogoda mojego oblicza pocieszała pogrążonych w żałobie. Gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników. Ten tekst ostatnimi czasy do mojego serca przemówił, gdy rozmyślałem nad naszym Panem Jezusem Chrystusem. I zobaczmy, jak żył Job. Pominąwszy to, że był człowiekiem, któremu się powodziło nadzwyczaj dobrze, zobaczmy, jakie wiódł życie. Gdy o tym czytam, gdy Job wspomina dni swojej szczęśliwości i używa takich sformułowań, że jego nogi kąpały się w mleku, a skała, na której stawał, wypuszczała oliwę. Oliwę, gdy na jego głos młodzi ustępowali miejsca, sędziwi dźwigali się z miejsc, możni tego świata, dostojnicy, przywódcy kładli palec na swoich ustach, a on, gdy siadał między nimi, to się czuł jak król, siadał na głównym miejscu. I zobaczmy, jak jest powiedziane, że gdy otwierał usta, to spływały na nich jakby krople rosy błogosławieństwa. Oni jego oczekiwali. I pomyślmy sobie, Job w takich żył okolicznościach. Tutaj mówi też o swojej sprawiedliwości, o tym, co czynił dla innych. Ale zobaczmy, w jakiej żył atmosferze, jak otoczony. Oto pomyślał sobie, umrę w moim rodzinnym gnieździe i będę żył długo jak feniks. Takiej radości i szczęśliwości żył, w takim poważaniu żył Job. Do momentu, gdy coś się nie stało, gdy jego okoliczności życia zmieniły się, tak jak kiedyś brat tutaj, biskup naczelny, mówił, gdy zmienił się jego punkt siedzenia jakby, prawda? Zmieniły się okoliczności jego życia. I co się dalej stało? Jest napisane, Job się uskarża dalej. Ja będę czytał tylko wyrywki, które możemy bezpośrednio użyć też do tego, co przeżywał nasz Pan Jezus Chrystus. Ja 30 rozdział fragmentami będę czytał. Pierwszy werset mówi: a teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. Ryczą między siódmy werset, ryczą między krzakami i przykucają pod chrustem ludzie bezecni, nikczemnicy, których batem wypędzono z kraju, a teraz śpiewają o mnie szydercze pieśni i stałem się ich pośmiewiskiem, brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się pluć mi w twarz. Bo on rozluźnił mój powróz i pokorzył mnie, dlatego dali wobec mnie upust swawoli. I 15 werset. Opanowały mnie strachy, moja godność jest rozwiana jak przez wiatr, jak obłok przeminęło moje szczęście. 20 werset. Krzyczę do ciebie, lecz mi nie odpowiadasz. Stoję, lecz ty nie zważasz na mnie. I 23. Gdyż wiem, że chcesz mnie wydać na śmierć i do domu przeznaczonego dla wszystkich żyjących. 27 werset. Moje wnętrzności burzą się i nie mogą się uspokoić. Każdy dzień przynosi mi utrapienie. I 30. Moja skóra zczerniała i opada ze mnie, a moje kości są spieczone od gorączki. Zobaczmy, jak się zmienił diametralnie jego sytuacja. Pominąwszy to wszystko, co zostało mu zabrane, jego godność gdzieś minęła. Oto plują mu w twarz. Oto ci szydzą z niego, których on nawet by nie chciał ich ojców postawić przy swojej trzodzie, żeby nadzorowali jego dobytek, którego już nie miał. Jak się zmieniło jego usytuowanie, o którym kiedyś nasz brat biskup wspominał. I Job przeżył taki kontrast w swoim życiu. To był dla niego wielki szok i nie dziwię się, zobaczmy, że z takiego czegoś, z takiego życia, o którym tu wspominał, zaczął, jego działem stało się całkiem inne życie. Ci wszyscy, którzy mu schlebiali, którzy pragnęli jego obecności, odwrócili się od niego. I zaczął żyć w całkiem diametralnie innych warunkach. I ja bym chciał dzisiaj powiedzieć, że to słowo nie mówi nam dzisiaj o Jobie tylko, ale pomyślmy sobie o Jezusie Chrystusie, który daleko więcej chwały odbierał w niebie, gdy był tam po prawicy Bożej, zasiadał, gdy aniołowie mu służyli, gdy cheruby wołały święty, 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 gdy na jego głos czyniono to czy tamto, gdy wielkie rzeczy dokonał, gdy żył w łasce i błogosławieństwie jako Bóg, jako Pan, jako Król, jako Władca, jako Ten, który wszystko stworzył. A teraz przyszedł na ziemię i oto biją go w twarz słudzy tych, którzy go krzyżowali, ci najmniejsi, żołnierze, którzy są tylko pionkami w grze tego świata, oto rzucają losy o jego szaty, oto bawią się w grę tak zwanego króla, oto zakładają mu cierń na głowę, oto ci, którzy byli niegodni nawet w oczach wielkich tego świata, szydzą i opluwają go. Oto Pan, który był wielki i możny, przyszedł na tę ziemię, ogołocił się ze swojej chwały i mocy. To prawda, że wielu za nim szło, ale ci mądrzy tego świata go odrzucili i chcieli na każdym kroku go zabić. I gdy na krzyżu wisiał, to czytamy w psalmach właśnie o tym, co tutaj czytałem, że to przynosiło jemu cierpienie, jego wnętrzności burzyły się i był wydany na śmierć. Oto wołał: Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Oto jego skóra wisiała na nim rozszarpana, a kości były spieczone od gorączki. Wisiał na krzyżu Golgoty. I zobaczmy, jak zmieniło się jego usytuowanie. W tym słowie jest namiastka tylko pokazana, co przeżył Jezus Chrystus, gdy przyszedł tutaj na tę ziemię dla nas, dla naszego zbawienia. Pomyślmy chwilę, On to dla nas to uczynił. Ale ja bym chciał jeszcze jedną tutaj rzecz zobaczyć. Poruszyłem tutaj mądrość tego świata. Tak pomyślałem sobie, dlaczego ci ludzie tak jemu schlebiali? Dlaczego byli z nim wtedy, a potem nie było ich z nimi? Czyżby Job się zmienił? Job był takim samym człowiekiem wtedy i później. Ale wtedy to Job był majętny. Wtedy był zdrowy. Wtedy miał dzieci. Wtedy był kimś w tym świecie. Natomiast gdy z tego wszystkiego został ogłoszony, oto widzimy, że ci, którzy chodzili za nim i go podziwiali, go opuścili, odeszli. I my wiemy o tym, jakich powodów się dopatrywali jego przyjaciele. W tym, że ta wszystka, wiecie, ta chwała Jego opuściła, to wszystko, co miał i kim był. Oni dopatrywali się w Nim grzechu. Dopatrywali się w tym, że On przestał być błogosławionym przez Pana, bo zgrzeszył. I Jemu to wmawiali. Ale tak się zastanawiam, kiedy Job był bardziej błogosławiony przez Pana? Czy przed doświadczeniami? Czy w trakcie? Czy po? I ja myślę, że on był bardziej błogosławiony, gdyby w trakcie doświadczeń. Dlatego, że wiarę swoją zachował w Boga, nie przyjął fałszywego świadectwa. Natomiast w tym wszystkim objawiła się mądrość tego świata. Bo ludzie, widząc to, co na zewnątrz, widząc powodzenie człowieka zewnętrzne, uważają, że ten człowiek jest błogosławiony przez Pana. I taką mądrość tutaj widzimy w księdze Joba. I taką mądrość okazywali jego przyjaciele. Natomiast Bóg nasz jakby się z tym nie zgadzał, dlatego że nie przyznał racji jego przyjaciołom, odmówił im tej racji i na końcu przyznał Jobowi rację, wrócił mu wszystko w dwójnasób, ale powiedział, że Job miał rację, chociaż mówił czasami nierozsądnie. Ale Job był sprawiedliwy przed Bogiem przed doświadczeniem, w trakcie doświadczenia i po doświadczeniu. Nic złego nie powiedział przeciwko Bogu takiego, co by zasłużyło na grzech, co by miało miano grzechu. Jego wiara do Boga była utwierdzona, umocniona. Chociaż jego słowa wylewały się z niego jak potok rozpaczy i Bóg powiedział sam do niego, któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi, ale nie znieważył Boga w taki sposób, jak to czynili jego przyjaciele. I dzisiaj chciałbym mówić właśnie o krzyżu Chrystusa. Chciałbym na tym się skupić. Najwięcej powiedziane jest na temat tego krzyża w życiu Kościoła w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian to jest strona 1227, pierwszy rozdział. I chciałbym przeczytać od wersetu 17, pierwszy rozdział. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu nie jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obróci w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, co jest w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrością, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głuszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Nie będę rozważał może krok po kroku tego tekstu, ale będę do niego nawiązywał, będzie on jakoby taką moją bazą do głoszenia dzisiejszego. Zacząłem czytać werset 17. I Paweł mówi, że został posłany zwiastować dobrą nowinę. Ja jestem wewnątrz poruszony, dlatego że mam wrażenie, gdy dzisiaj słucham, dochodzi wiele rzeczy do mnie, do moich uszu, że ta dobra nowina to dzisiaj jest uważana za coś takiego jak taki worek, który przynosi Mikołaj z prezentami i tam jest wszystko, co każdy sobie tam chce w tym worku, żeby się działo. Takie podobieństwo się zrodziło we mnie odnośnie dobrej nowiny. Dlatego ja dzisiaj chciałbym, abyśmy zobaczyli, co Paweł mówi, co ma na myśli, mówiąc dobrą nowinę. Co to jest dobra nowina? I w 1 Koryntian, tej samej księdze, w 15 rozdziale, Paweł mówi, co to jest dobra nowina. Co to jest Ewangelia, którą on głosił. I 15 rozdział, 1239 strona, mówi tak. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, czyli dobrą nowinę, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. I teraz zaczyna się ta dobra nowina, zobaczmy. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. I tutaj się to w zasadzie kończy. I dobra nowina to jest, brzmi taka. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Za grzechy całego świata. Został pogrzebany. Nie tylko umarł, gdzieś zginęło jego ciało, ale został pogrzebany. I dnia trzeciego zmartwychwstał. I nie tylko zmartwychwstał, ale się ukazał też innym, aby byli świadkowie tego, że on to tego dokonał. I to jest Ewangelia. I to jest dobra nowina. I to mamy mówić ludziom, każdemu, biednemu, bogatemu, temu, który jest prezydentem, dostojnikiem, a też temu, który jest niewolnikiem i sługą. Tą Ewangelię mamy zwiastować. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić od grzechów nas. W zbawieniu tym jest zbawienie duszy, ducha i ciała. Ale chciałbym, byśmy zobaczyli, że oni nie zwiastowali nikomu nigdy uzdrowienia, ale mówili o zbawieniu duszy. Ale tam było uzdrowienie i ciała, dlatego że nie głoszono tego, ale modlono się o to. I nie tyle głoszono o uzdrowieniu, co modlono się. I sam Pan Jezus powiedział, że gdy nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Czyli wskazywał na funkcję uzdrowienia, zbawienia ciała przy głoszeniu Ewangelii, że ona miała wzmocnić tę Ewangelię, ale głoszona miała być Ewangelia zbawienia, zbawienia duszy człowieka, wiary w Jezusa Chrystusa. I zauważmy, że apostołowie i Pan nigdy nie zwiastowali uzdrowienia, ale głosili: upamiętajcie się, nawróćcie się, dajcie się ochrzcić. I przy tym towarzyszyły im znaki i cuda, aby to utwierdzić, umocnić. Oni nie akcentowali tego drugorzędnego uzdrowienia ciała w tym wypadku, ale akcent był na zbawienie. Natomiast uzdrowienie temu towarzyszyło. I to jest dobra nowina. Pamiętajmy o tym, byśmy głosili dobrą nowinę, a jeśli widzimy potrzebę, módlmy się o ludzi, którzy są chorzy. Wkładajmy na nich ręce i nie zaniechujmy tego także, bo Bóg chce, by nasze ciała były zdrowe. I dalej Słowo Pańskie mówi, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Okazuje się, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą, ale może utracić swój ostrość. Ta mowa o krzyżu może utracić moc i ja do tego będę nawiązywał, ale może troszeczkę później.